Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 10 werset. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Później oczywiście pojawia się 11 jeszcze werset i znów jest mowa o prześladowaniach. Ale w pewnym sensie to błogosławieństwo jest ósmym, nie tylko że błogosławieństwem, ale też podsumowującym. Widzimy tutaj pewną klamrę domykającą całość ze względu na to, że pierwsze błogosławieństwo również mówiło o tym, że do ubogich w duchu należy Królestwo Niebieskie. Tutaj z kolei jest mowa o tym, że dla Królestwo Niebieskie należy do tych, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości. Słuchajcie, tak naprawdę o Królestwie Niebieskim już mówiłem, więc nie będę się powtarzał, chyba że stanie nam dużo czasu, ale może nie. Ale dwie kwestie, które należy tutaj, o których należy tutaj powiedzieć, to jest to prześladowanie dla sprawiedliwości, nie? To jest bardzo ważne i może od tego zaczniemy, skoro tak już Duch Święty nas poprowadził. Dla sprawiedliwości to jest ważne, nie? Ze względu na to, że znów chociażby 2 lata COVID-u, nie? Widziałem wielu takich chrześcijan, którzy rozumowali w ten sposób. No, COVID to jest tylko przykładem, nie? Musimy dawać wiele innych przykładów. Powiem to czy tamto, zrobię to czy tamto, ty już mnie nie lubią na Facebooku, nie? Albo już mnie prześladują, albo już mnie, że tak powiem, nękają i podobne złe rzeczy mi czynią. Skoro jestem prześladowany, to znaczy, że co? No, proroków prześladowano, apostołów prześladowano, to znaczy, że jestem z tymi dobrymi, nie? Tak jakby sam fakt bycia prześladowanym dowodził naszej cnoty. No nie o to chodzi, nie? Ze względu na to, że Jezus mówi prześladowani dla sprawiedliwości. Oczywiście, kiedy ktoś nas prześladuje, to w naszym mniemaniu zawsze prześladuje nas ze względu na sprawiedliwość, nie? No ale to jest trochę tak jak z tą belką i z tym żyć głęboko, nie? Czy sam fakt, że dostrzegamy w czyimś oku źdźbło, oznacza, że w naszym oku nie ma belki? No niekoniecznie, nie? Zresztą nie tylko Jezus, nie tylko Mateusz, ale także co? Piotr, zdaje się, mówi o tym, że no słuchajcie, jeśli już sam fakt, że cierpicie, jeszcze nie dowodzi waszej cnoty. Generalnie już biorąc to samo, mówię, no dla sprawiedliwości, dla Ewangelii, ze względu na Chrystusa. Nie, więc to jest jakby ta pierwsza rzecz, pierwszy element, co do którego powinniśmy się upewnić, że jeśli już jesteśmy prześladowani, czy cierpimy, czy też składamy, jak czynimy jakieś ofiary, że no, ten cel, któremu one mają służyć, jest właściwy. Ze względu na to, że bycie prześladowanym, ze względu na samą głupotę, generalnie rzecz biorąc, też prowadzi nas do błogosławieństwa, nie? Bo być może wypędzi z naszej głowy, z naszych serc tę głupotę. Ale nie o tym Jezus mówi i o tym warto pamiętać. Bo Paweł mówi między innymi w liście do Tymoteusza II. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Jezus mówi, uczeń nie jest ponad mistrza. Czy mnie prześladowali? Jeśli mnie prześladowali, to was również prześladować będą. Nie? Więc w pewnym sensie tak, to jest powszechne i wspólne dla wszystkich chrześcijan doświadczenie, nie? Prześladowanie. Ale nie powinniśmy odwracać tego twierdzenia, mówiąc, że no skoro jestem prześladowany, skoro ktoś się mi sprzeciwia, skoro mój sąsiad jest głupi, to znaczy, że ja jestem mądry. Nie. Słuchajcie, tu znów wychodzi niestety problem z nauczaniem matematyki w szkole, nie ze względu na to, że to jest jedna z podstawowych praw logiki, iż nie możemy... Oj, zapomniałem. Zawsze chcę sobie to przypomnieć. Może ktoś mi przypomni, nie? jakby odwrotne wnioskowanie. Nie? Czyli jeśli z A wynika B, to wcale nie znaczy, że z B wynika A, zgadza się?
Implikacja.
Słucham?
Implikacja.
Implikacja. Nie ma czegoś takiego jak odwrotna implikacja. Nie? Nie ma czegoś takiego. To jest najpowszechniej stosowany błąd logiczny we wszystkim. I dlatego w krajach, że tak powiem, w których władze nie chcą, żeby ludzie potrafili logicznie myśleć, poziom nauczania matematyki jest bardzo niski. Już nie będę wymieniać tych wszystkich krajów. Na szczęście Polska póki co dość dobrze wypada na ten problem, nie? Jeśli chodzi o poziom nauczania matematyki. Chociaż ubolewam, że żeby zdać maturę wystarczy mieć tylko 30%. Trudno. Trudno. Zamiast zastanawiać się nad listą lektur, powinniśmy raczej podnieść tutaj, jeśli chcemy uchronić się przed wszelkiego rodzaju marksizmem i tym podobnym. Także to jest pierwsze i podstawowe założenie, nie? Sam fakt bycia prześladowanym jeszcze niczemu nie dowodzi, nie? Jezus, apostołowie mówią, no upewnijcie się, że prześladujecie nie z powodu własnej głupoty, nie z powodu własnego czego. Wybaczcie, ale wczoraj po 24-godzinnej podróży wróciłem z Ameryki i trochę mózg przestał grać, mimo rogula. Nie z powodu własnej głupoty, nie z powodu własnej, jak się nazywa człowieka, który lubi wszystkich zaczepiać i z wszystkimi walczyć.
Zadziorności.
Zadziorności, o! Nie z powodu własnej zadziorności, nie z powodu tego, że jak już nawet nie ma mrowiska, w które bym mógł wsadzić patek, to zbuduję sobie to mrowisko, żebym tylko mógł wsadzić patek, nie? Słuchajcie, to nie o to chodzi. Nie, o to nie chodzi z wielu różnych powodów, nie? Choćby z tego powodu, że Jezus nie o tym mówi. Drugi powód jest jeszcze taki, że no słuchajcie, to o czym wspomniałem krótko na kazaniu, nie? Słuchajcie, o wiele ważniejsze jest to, o co walczymy, niż to, z czym walczymy, nie? Innymi słowy, o wiele ważniejsza, jakbyśmy mogli dzisiaj powiedzieć, jest pozytywna jakaś agenda, którą mamy, jakaś idea pozytywna, do której dążymy, niż tylko bycie przeciw czemu, nie? Protestantom często się przedstawia jako, nie? Protestantów, sama nazwa. Słuchajcie, w tym proteście była jednak mimo wszystko jakaś pozytywna idea, nie? I o tym warto również pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak życie przeciw, nie? Jest tylko życie za albo dla czegoś, zgadza się? Dlatego Bóg jest miłością, a nie mówimy, Bóg jest gniewem, tak? Bóg się gniewa, nie? Ale ten jego gniew wynika jednak z jego miłości. Nie, ten gniew wynika z zagrożenia tego, co moglibyśmy nazwać pozytywnym programem ideologicznym albo politycznym. Nie? Musi być w nas coś pozytywnego, co nas napędza, jakaś pozytywna myśl, idea, marzenie, pragnienie, żeby z naszego życia w ogóle cokolwiek dobrego wynikło. Nie? I o tym mówi także Jezus w kazaniu na górze, ze względu na to, że w którymś momencie stwierdzi, słuchajcie, zabiegajcie przede wszystkim o co? O Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość. Nie? Jeśli tego pozytywnego programu w naszym codziennym życiu, ale też w naszym chrześcijaństwie zabraknie, słuchajcie, wszystko inne się rozpadnie. Nie? I wtedy być może właśnie z tego powodu przede wszystkim jedyną siłą, która będzie nas napędzać, będzie sprzeciw. Nie? Sprzeciw. A sprzeciwiać się zawsze będziemy mieli czas. Ale jednak wydaje się, że całe Pismo Święte od samego początku, w tym również Ewangelii apostołowie mówią, słuchajcie, ale tak po prostu nie da rady, nie? I wiemy o tym, ponieważ Pismo Święte, zanim Pan Bóg dał pierwszy zakaz, zanim pojawił się pierwszy wróg, zgadza się, był ten pozytywny program. Co było tym pozytywnym programem? Co było tym marzeniem, które miało nas zainspirować i zachęcić do wysiłku, do pracy, do dążenia, do wytrwałości. No ten tak zwany mandat kulturowy, nie? Pan Bóg mówi, idź, nie? Idź tam, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie poszedł. Star Trek, zgadza się? Kto oglądał Star Treka? Go boldly where no man has gone before. Czyli zmierzaj odważnie tam, dokąd jeszcze nikt nie dotarł. Nie? Jezus, Bóg od samego początku mówi, idź, nie? Idź na krańce ziemi. I znów krańce ziemi oznaczają tylko i wyłącznie krańce kuli ziemskiej. Nie? Ze względu na to, że Bóg dał nam planowanie nad wszystkim, co znajduje się pod firmamentem. Nie? Później Pan Bóg umieszcza złoto, nie w ogrodzie, ale poza ogrodem. I nazywa to złoto dobrym i pięknym. Nie? To jest jeden z tych sposobów, w jakie Pan Bóg nas próbuje motywować do tego, żebyśmy nie siedzieli jak te co? Nie siedzieli...
Rurkowcy.
Jak ci rurkowcy, nie? Na miejscu, w tym ogrodzie, objadając się bananami, bo byśmy szczęśli prędzej czy później, nie? Od tego wszystkiego, nie? Zawsze Bóg, kiedy przychodzi do nas, nie? Mówi, słuchaj, nie? Gwiazda na niebie, Królestwo Boże, złoto kraju Hawila, krańce świata, nie? Nawet kiedy daje Adamowi Ewę, nie? To słuchajcie, to również jest oczywiście wielka radość i tak dalej, Adam nie pojmuje tego do końca. Niemniej jednak to jest, pojawia się w jego życiu potężna siła w postaci potężnej emocji, ale z drugiej strony to się łączy również z bardzo podobnym wezwaniem ze strony Boga. Mówi Pan Bóg, dlatego opuści, nie? Człowiek dom swojego ojca i matki i złączy się ze swoją żoną. Innymi słowy znowu, nie? Słuchajcie, dobrze jest nam w domu rodzicielskim, zwłaszcza jeśli rodzice płacą za internet, nie? I niczego w zamian nie wymagają. Któż by chciał, to jest jak ogród Eden dla wielu młodych ludzi w tej chwili, nie? Ale Pan mówi, to dobry jest ogród, nie? Dobry jest darmowy internet, ale słuchaj, ale tam czeka na Ciebie coś jeszcze lepszego, nie? Słuchajcie, to jest coś, co widzimy w Piśmie Świętym od samego początku. Dlatego w którymś momencie Paweł mówi, że zło należy dobrem zwalczać. Nie? Bo jeśli zło zwalczamy złem, no to raz, że stajemy się źli, a dwa, nic dobrego z tego nie wynika, nie? Dobro, czyńcie dobro. Ile razy Jezus kazanie na górze mówi, czyńcie dobro. Czyńcie sprawiedliwość, nie? Niech Królestwo będzie waszym marzeniem, pragnieniem, celem, gwiazdką z nieba, nie? Tym, co, parafrazując Jordana Petersona, najlepszym, o czym jesteście w stanie pomyśleć, nie? Najlepszym, najpiękniejszym, najszlachetniejszym, najprawdziwszym. Do tego zmierzacie. I słuchajcie, tu pojawia się właśnie problem prześladowy. Ze względu na to, że jak widzimy od w zasadzie samego początku historii człowieka, w momencie, kiedy pojawia się właśnie ten cel, nie? Królestwo Boże, ta gwiazdka z nieba, jakieś wielkie, pozytywne marzenie, co natychmiast się pojawia? No, pojawia się przeciwnik, nie? Pojawia się zło, pojawia się rywalizacja. Pojawia się opór naszej własnej materii, nie? No bo to widzimy na przykładzie Adama i upadku Adama, że mimo całego dobra, jakiego doświadczył, mimo tego epickiego celu, jaki Bóg mu zarysował dla niego, dla przyszłych pokoleń i tak dalej, mimo że Pan powiedział, będziesz królem, przekazał ci władzę, będziesz panem, ale mówi, ale najpierw musisz się paru rzeczy nauczyć, nie? I słuchajcie, już to wyzwanie, musi się paru rzeczy nauczyć, na przykład zaufanie większego do mnie, ze względu na to, że no, podstawą, fundamentem nadziei, która jest wytrwaniem, jest właśnie ufność do Boga. Żebyśmy byli gotowi zmierzyć się z wyzwaniem, nie? Żebyśmy, ponieważ tylko kiedy ufamy Bogu i Jego obietnicom, możemy być pewni, że to wyzwanie jest koniec końców dobre dla nas, dwa, z Bożą pomocą damy mu radę i trzy, osiągniemy nasz cel. Mimo trudu, mimo znoju, mimo wszelkiego rodzaju przeszkód, z którymi się spotkamy, nie? Ale tą pierwszą przeszkodą na drodze do chwały i do wielkości, na drodze człowieka do chwały i do wielkości, do tej prawdziwie świetlanej przyszłości, nie jest opór naszej własnej materii, czy też może opór naszego własnego ducha. To, co Ireneusz z Lyonu nazwał dziecinnym dziecinnym brakiem cierpliwości. Nie? A jeśli już pojawi się coś pozytywnego, jeśli zaczniemy dążyć do czegoś pozytywnego, jeśli zaczniemy czynić dobro i okazywać miłość, to co natychmiast się pojawia w naszym życiu? No natychmiast pojawia się, jeśli zasadzimy ogród, to pojawia się wąż. Nie? Widzimy to na wielu przykładach z Pisma Świętego. Jeśli zbudujemy dom i posadzimy winnicę, to pojawią się ruskie tanki. Nie? Cokolwiek. Nie? Święty Augustyn mówił o tym, że zło jest brakiem dobra. To nie jest chyba najlepsze tłumaczenie jego słów. Nie? Raczej w koncepcji Augustyna było coś takiego, że wszędzie tam, gdzie pojawi się dobro, nie? Pojawi się coś albo ktoś, co będzie chciało zawłaszczyć to dobro. Nie? Albo w celu zniszczenia, albo w celu po prostu pozbawienia kogoś innego tego dobra. Historia Shangha, tego sędziego, o którym co prawda znajdujemy jeden werset w Księdze Sędziów, ale później wspominał o nim również chyba w trzech nawet wersetach Debora w swojej pieśni. Nie? Przypominam o tym. Jest sobie Shangha, pobożny, cichy, nikomu nie zawadza, pracuje z tymi swoimi wołami, coś produkuje. Jest jakaś wartość dodana, wynikająca z jego działalności i aktywności. I co się natychmiast pojawia w odpowiedzi na to? Pojawiają się Filistyni. Filistyni, którzy nie produkują, ale najeżdżają i rabują. Nie? To jest jakby kwintesencja filistynizmu, o którym mówi Pismo Święte, które powszechnie jest spotkane w życiu. Nie? Ktoś coś buduje i natychmiast pojawia się ktoś, kto przyjdzie i powie albo zabierze, albo zniszczy. Nie? Jakby taką najpaskudniejszą, najbardziej zepsutą formą tego filistynizmu jest co? Jak ją nazywamy? Resentyment. Nie? Resentyment właśnie polega na tym, już nawet nie na tym, że zniszczę, nie na tym, że ukradnę, nie na tym, że zabiorę, ale po prostu zniszczę. Nie? Ja nie mam, więc ta druga osoba też tego nie będzie miała. Wypić w Limaru i Armia Radziecka, przepraszam, rosyjska na Ukrainie, nie? Na początku było precyzyjne uderzenie, nie? Nasze rakiety to trafiają to tam z precyzją do 5 mm. No nie. Rabunek, gwałt, morderstwa, wywózka dzieł sztuki. Czytaliście o tym, nie? Wypisz, wymaluj Armia Czerwona na naszych ziemiach 70 lat temu. Zabrać, zagrabić, zniszczyć. Nie? Znowu, to po części wynika z tego, o czym mówił Ireneusz z Lyonu w odniesieniu do Adama, mówiąc, że no, Adamowi po prostu się nie chciało, nie? Tak jak zwykle dzieciom po prostu się nie chce. Głównym, może nie głównym, ale jednym z głównych zadań rodziców w stosunku do dzieci jest to, żeby się zachciały, nie? Coś robić, coś pozytywnego, do czegoś dążyć, coś osiągnąć. Nie? To jest to wiecznie najgłówną bolączką współczesnych czasów, tak zwanego pokolenia I, od iPhone'ów i tym podobnych, raczej pokolenia AI, że mi się po prostu nie chce już niczego, nie? Cokolwiek, co wymaga jakiegoś wysiłku, pracy, potu, trudu, nie. Ale słuchajcie, pojawia się cokolwiek dobrego na świecie, pojawia się zawiść, zazdrość, resentyment. Nie? Chęć albo przywłaszczenia sobie owoców cudzej pracy, albo zniszczenia owoców tej cudzej pracy. Już nie będę wymieniać wszystkich ideologii, które dokładnie tym się napędzają, ale tak naprawdę wbrew twierdzeniu, że one to są jakieś bardzo mocno zniuansowane, mocno się różnią, najczęściej w stosunku do siebie nawzajem wrogo nastawione, nie do końca, ze względu na to, że co? A jak przypominam, historia baby, nie? między różnego rodzaju fałszywymi ideologiami i fałszywymi religiami może występować, bo mogą występować różnice, które dla wyznawców i ich wyznawców są istotne i nieprzekraczalne, ale z drugiej strony mają więcej wspólnego niż by chciały tutaj przyznać. Słuchajcie, oczywiście Jezus Chrystus jest tutaj najlepszym przykładem ze względu na to, że tak jak mówiliśmy wielokrotnie, no przyszedł, nie? Wstąpił z nieba. Bóg człowiek. Czynił dobro, mówił prawdę i to jeszcze na dodatek mówił prawdę we właściwym czasie i właściwym ludziom, nie? To nie było takie mówienie prawdy w stylu, nie? Panciutek, słyszałeś, co Józef zrobił albo powiedział, nie? To też jest w pewnym sensie mówienie prawdy. Plotkowanie w znacznej mierze polega na mówieniu prawdy. Jezus mówił prawdę właściwym ludziom we właściwym czasie. Czynił dobro, karmił, uzdrawiał, wskrzeszał, ba. W jego sobie niebo wstąpiło na ziemię, nie? I właśnie z tego powodu, a nie z żadnego innego powodu, co z nim uczyniliśmy, nie? Jak to Bonhoeffer lubił mówić, wypchnęliśmy go z naszego świata na przeklęte drzewo życia. Właśnie z tego powodu. Nie żeby zrobić coś złego, nie? Ale już sama obecność dobra, prawdy, piękna w naszym życiu sprawiła, że znienawidziliśmy je i że zniszczyliśmy je i że chcieliśmy je nie tylko wypchnąć z naszego życia, nie? Ale pohańbić na krzyżu do takiego stopnia, aby nikomu już nie przyszło na myśl, że jest w tym zniszczonym na krzyżu ciele Boga, człowieka, cokolwiek godnego podziwu. Nie? O tym tak naprawdę, o to tak naprawdę chodziło. Ja wiem, że pewnie my byśmy nie przyłączyli się do tego tłumu, który krzyczał krew Jego na nas i na nasze dzieci, ale może niekoniecznie. Nie? To jest kolejna mądrość Jordana Petersona, który mówi, że kiedy oglądamy filmy na przykład wojenne, nie? Gdzie ta walka dobra ze złem jest bardzo mocno wyeksponowana, to zawsze utożsamiamy się z kim? Ze złymi hitlerowcami czy z dobrymi partyzantami? No oczywiście, że z dobrymi partyzantami, nie? Każdy z nas uważa, że bez problemu, bez zawahania jakiegokolwiek, nie? Byłby gotowy na wszelkiego rodzaju ofiarę, na najwyższą rzecz, na ofiarę w imię dobra, prawdy i tak dalej, nie? Ale doświadczenie historyczne pokazuje, że zazwyczaj niestety tak nie jest. Daj Boże, żebyśmy taką decyzję podjęli, a nie inną. Nie? Tym bardziej powinniśmy podziwiać ludzi, którzy tego typu decyzje podejmują, nie? W świetle wielkiego konfliktu opowiedzieć się po stronie dobra, prawdy i piękna. Tak to niestety bywa, że gdziekolwiek, kiedykolwiek pojawia się coś dobrego, pięknego, szlachetnego, z dala, w teorii, wszyscy składają ucho, nie? I podziwiają, pochwalają. Dlatego jest tak mnóstwo hipokrytów na świecie, zgadza się, ze względu na to, że hipokryzja jest czym? Hipokryzja jest hołdem składanym sprawiedliwości przez nieprawość, albo coś w tym stylu. Znacie to wiedzę? Dobrze. Nie? To też jest ciekawe, nie? Że jest tak wielu hipokrytów na świecie. To wskazuje na to, że jednak mimo wszystko, niezależnie od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, doceniamy wartość dobra i piękna. Nie? Tylko jak już się zbliżamy do tego dobra i piękna, nie za bardzo wiemy, jak się mamy w stosunku do niego zachować, jak mamy się do niego odnieść. Bo z daleka podziwiać dobro i piękna, z daleka podziwiać Jezusa jest bardzo, bardzo dobre, bardzo miłe, nobilituje nas, sprawia, że mamy bardzo wysokie wrażenie o sobie. Nie, to tak trochę jak Piotr, który mówi, tak, tak, Panie Jezu, Ty jesteś Mesjaszem, obiecanym w ogóle, nie? Jak najbardziej, żadnej wątpliwości co do tego, ale potem, kiedy Jezus wspomniał o krzyżu, to już Piotr nie chciał o tym rozmawiać, nie? Przez co Jezus powiedział, słuchaj, nadal myślisz bardziej po ludzku, czy wręcz bardziej w sposób demoniczny niż po bosku, nie? Chciałbyś, w pewnym sensie jesteś podobny do Adama, który chciał być królem świata, w sensie sprawowania władzy, ale z drugiej strony absolutnie nie chciał być królem świata, w sensie przyjęcia wszelkiego rodzaju odpowiedzialności i obowiązków wynikających, nie? A także potrzeby ofiary wynikającej z faktu sprawowania władzy. Z daleka podziwiamy to, co dobre, to, co piękne, to, co prawdziwe. Z daleka dlatego jesteśmy hipokrytami, ale kiedy już przyjdzie co do czego, kiedy już przyjdzie nam zapłata, nie tylko zapłacić cenę za dobro, piękno i prawdę, ale kiedy przyjdzie nam zabiegać o to na co dzień, tu pojawiają się już schody. Pojawiają się schody, albo też pojawiają się ludzie, siły, postacie, które chcą nas pozbawić tego, co dobre, prawdziwe i piękne. Tak jak Filistyni, którzy najeżdżali ziemią Izraela. Także powinniśmy, po pierwsze, upewnić się, że jeśli już cierpimy, to cierpimy ze względu na Królestwo Boże. Z drugiej strony, nie powinniśmy dziwić się, że cierpimy za Królestwo Boże, nie? Ponieważ wbrew temu, wbrew powszechnym deklaracjom, to wcale nie jest tak, że większość ludzi, ba, że zawsze i koniecznie my sami tak naprawdę zabiegamy o to, co dobre, prawdziwe i piękne. Nie? Jeśli dla Adama było to tak wielkim problemem, że doprowadził do upadku ludzkości, później z kolei zaczął uciekać przed Bogiem, a potem jak już Pan go znalazł, to zaczął zamiast przyznać się do winy, co byłoby logiczne w obliczu Boga, który dał mu się poznać jako dobry, ale również wszechwiedzący, to zaczął obwiniać wszystkich naokoło, nie? Kobieta, ty, Panie Boże, sam, byś nie dał mi tej kobiety, nic złego by się nie stało. Dlatego też możemy w pewnym sensie powiedzieć, że ktoś, kto nigdy nie doświadczył prześladowania, i oczywiście, kiedy mówimy o prześladowaniu, to w skrajnych wypadkach to prześladowanie może oznaczać męczeństwo, nie? Czyli konieczność złożenia najwyższej ofiary z własnego życia. Na co dzień takich ofiar nie jesteśmy zmuszeni składać, nie? Ale na co dzień jednak możemy się spotkać z oporem, kiedy zabiegamy o to, co dobre, piękne i prawdziwe. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że co prawda sam fakt prześladowania wcale nie oznacza, że jesteśmy po stronie dobra, jednak z drugiej strony, jeśli nigdy w żadnym wymiarze, w żadnym stopniu, w żadnej formie nie doświadczyliśmy prześladowania, to być może że powodem tego jest to, iż nigdy nie daliśmy się poznać jako ludzie, którzy zabiegają o to, co dobre, prawdziwe, piękne, nie? Ja wiem, może się tak zdarzyć, że rzeczywiście żyjemy w takim otoczeniu, w takiej rodzinie bliskiej, szerszej, pracujemy w takim, a nie innym miejscu, spotykamy się z takimi, a nie innymi ludźmi, że może rzeczywiście tego nie doświadczyliśmy. Ale jeśli tak, to jest to bardzo wyjątkowy przypadek. I ostatnia rzecz, już na koniec. Mówiłem o Królestwie Bożym, nie? Do którego mamy zmierzać, o które mamy zabiegać, które ma być tą naszą gwiazdą na niebie, nie? Naszym ostatecznym pragnieniem, marzeniem, dążeniem, celem, nie? ono ma nas napędzać, nie? Ten pozytywny program, miłość ma być tym, co nas napędza. Słuchajcie, przy czym, kiedy myślimy o tym pozytywnym celu, do którego zmierzamy, to natychmiast powinno dla nas być to zrozumiałe, że ten cel, choć jesteśmy w jakimś stopniu skosztować Królestwa Bożego już tu i teraz w jakimś stopniu możemy mieć udział w Królestwie Bożym, w końcu Chrystus zmartwychwstał. Chrystus nie tylko objawił się po zmartwychwstaniu uczniom, ale Chrystus też dał nam swoje słowo, dał nam swojego ducha, dał nam chrzest, dał nam komunię, nie? W tym wszystkim on przychodzi, spotyka się z nami, dał nam swoje ciało, którym jest również Kościół, po to, żebyśmy mogli zasmakować Królestwa. Ale niewątpliwie Królestwo pełne, czy też pełnia Królestwa, jest odległą przyszłością, nie? I tutaj musimy pamiętać też o tym elemencie czasu, a dokładnie o elemencie przyszłości, w której to wszystko się spełni. Czyli jak to mówią teologowie o tym eschatologicznym wymiarze chrześcijańskiego życia, nie? To, co często się określa mianem już, ale jeszcze nie. Już to nam zostało dane, ba, już tego zasmakowaliśmy w stopniu o wiele większym niż święci Starego Przymierza, nie? Ale jeszcze nie w pełni. Ta pełnia nadal jest gdzieś tam w przyszłości oddalona. To oznacza, że nie tylko musimy wciąż żyć wiarą, czyli w zaufaniu, miłości Bożej i Jego obietnicą, ale to oznacza również, że... gdzieś mi się jedna kartka zapodziała. Może będę w stanie to otworzyć z pamięci. W każdym razie, jeśli zmierzamy do tego, co dobre, piękne i prawdziwe, to nie jest to jakiś abstrakcyjny ideał, nie? Ale jest to przyszłość, w której będziemy mieli udział. Jest to przyszłość, która między innymi dzięki mocy Bożej, czy mądrości Bożej, działań mocy Ducha Świętego, współbudujemy, nie? Dlatego mamy często w Piśmie Świętym stwierdzenie, że no słuchajcie, to jest jasne i oczywiste, że wychodzimy na pole, żeby siać łza, nie? Ale siejemy mimo łez, czy też ze łzami w oczach, ze względu na co? Na radość zbioru, która nas czeka. Obrazy Królestwa Bożego w Ewangeliach, ale również u proroków dokładnie na tym, w ten sposób wyglądają, nie? Jest to oczekiwanie na poród. Poród, byłem świadkiem trzech porodów, żaden tak naprawdę szczególnie atrakcyjnie nie wygląda, nie? Pozwólcie mi ograniczyć się do tego, nie? No ale dlaczego to wszystko? Skąd to wszystko, nie? No, jak Pismo Święte mówi, ze względu na radość przyjścia, pojawienia się nowego dziecka na świecie, nie? I w ten sposób wygląda nasze życie. Słuchajcie, w ten sposób wyglądałoby nasze życie, nawet gdyby Adam nigdy nie upadł pod drzewem poznania dobra i zła, nie? Ze względu na to, że być może porody byłyby trochę bardziej atrakcyjne, gdyby Adam nie zgrzeszył, nie? Ale tak jak mówiłem, nawet w życiu Adama było to napięcie między tym, kim Adam był, a kim mógł się stać, nie? Między, jak to mówią, może nie do końca mądrzy ludzie, między potencjałem, a realizacją tego potencjału, nie? To zawsze wymaga nauki, w związku z tym to wymaga trudu, nie? To wymaga wytrwałości, niezłomności. To wszystko byłoby potrzebne, nawet gdyby Adam nie umarł. Dlatego również w życiu Adama i Ewy przed upadkiem, nie? Był ten element eschatologicznego spełnienia, a w związku z tym była potrzeba dążenia do celu, nie? Ale z drugiej strony, no dobrze, nie? Powinniśmy się tego spodziewać, nawet tego oczekiwać, jeśli to, co Bóg im dał, jeśli ogród był tylko początkiem, a nie końcem, nie był ostatecznym darem dla ludzkości. Dlatego Chrystus wzywa nas do nadziei w niebie, nie? I to chyba Calvin, tak, Calvin chyba to stwierdził. Słuchajcie, na to Calvin zwraca, komentując tę przypowieść, mówi, słuchajcie, to jest chyba właśnie główna różnica pomiędzy tym, co nazywa paradoksem chrześcijańskim, a brzydzeniem stoików, tak dosłownie nazywa filozofię stoicką. Często Kalwin jest oskarżany o stoicyzm, o sprzyjanie stoicyzmowi, nie? Bo mówił na przykład bardzo dużo o pogardzie świata. Nie? Stąd też ludzie, którzy nie przeczytali Atali, może nawet i jego magnum opus, czyli jak to po polsku się nazywa? Istoty religii chrześcijańskiej. Stoik, nie, bo należy się odciąć od tego wszystkiego, co wzbudza w nas jakiekolwiek emocje i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. Może Kalwin nie był doskonały tutaj, ale niewątpliwie nie był stoikiem. Mówi, słuchajcie, to jest główna różnica pomiędzy tym chrześcijańskim paradoksem, nie, tym, że błogosławieni są prześladowani, czy też, że prześladowani są jednocześnie ludźmi błogosławionymi. I są błogosławionymi, tak jak mówiliśmy przy okazji innych błogosławieństw, nie, że będą, nie, ale że są pośród prześladowań błogosławionymi, a z drugiej strony brzydzeniem stoików, którzy kazali, aby każdy człowiek zadowalał się we własnym umyśle. Może to nie jest najlepiej wyrażone. Chodziło z grubsza o tym, żeby zminimalizować, czy to odcinając się od pewnego rodzaju pobudek, które rozbudzały nasze jakieś namiętności, czy też poprzez jakieś ćwiczenia, które później zaczęto nazywać ćwiczeniami duchowymi, taki stan obojętności, nie? W stosunku do tego, co się dzieje. Nie? A jakaś wojna na Ukrainie, a nie, byle moja chata była skrajna, nie? I mnie nie dotknęła. Nie? A jakaś choroba, no trudno, wszyscy chorują, wszyscy umierają. Nie? I w końcu wyrastamy, będąc konsekwentnymi stoikami, na ludzi, których nic już nie porusza absolutnie. Nie? A jeśli nas nic nie porusza, to znaczy, że po pierwsze, że jeśli się nie poruszamy, to generalnie rzecz biorąc jesteśmy martwi, dwa, niczego nie osiągniemy, a trzy, no, gdzie to w takim wypadku mowa o tym, co jest największą cnotą, czyli o miłości. Chrystus z kolei mówi, Kalwin, nie wywodzi naszego poczucia szczęścia z braku poczucia nieszczęścia, nie? Z braku negatywnych emocji, z braku bólu w naszym życiu, z braku tego wszystkiego, co może nas męczy w inny sposób zabolać, nie? Mówi, nie. Chrystus mówi, że mimo, a może pośród tego wszystkiego właśnie, nie tylko, że możemy żyć nadzieją na lepszą przyszłość, ale wręcz mamy już udział w tej lepszej przyszłości ze względu na to, że jeśli cierpimy ze względu na Królestwo Boże, na dobro, piękno, prawdę i tym podobne, na wszystko to, co godne podziwu i godne, żeby o to zabiegać, no to już w tym momencie mamy nasz udział w budowaniu tej lepszej przyszłości. Nie? To jest tak trochę jak w historii Józefa. Bóg daje Józefowi sen, nie? O tych snopach, o tych ciałach niebieskich. I właśnie z tego, ze względu na ten sen i ze względu na to, że Józef już dał się poznać jako ten, który coś pozytywnego wnosi nie tylko w swoim życiu, ale w życie swojej rodziny, w życie szerszej społeczności, bo rodzina Jakuba, jego ojca, to nie było tylko 12 braci, ale to była dość całkiem pokaźna grupa osób. Jedno wielkie, nazwać moglibyśmy to gospodarstwo rodzinne, zatrudniające parobków, sługi i całą resztę, nie? Ale potem zostaje z tego, ze względu na to, że jest dobry, że się wybija jako wybitnie pozytywna jednostka spośród swoich braci, w związku z tym jako taki jest rozpoznany przez ojca, właśnie dlatego, nie dlatego, że on był jakimś megalomanem, jak to niektórzy komentatorzy go przedstawiają, ale właśnie dlatego, że on był najlepszy z tych braci. Był zarządcą dóbr swojego ojca. Pozytywny. I dlatego ojciec rozpoznał go jako takiego, obdarzając go szatą kolorową. Dlatego bracia go znienawidzili, nie? I chcieli go zniszczyć i pozbyć się go. Nie? Najpierw go zabić, potem go sprzedali w niewolę. I w niewoli historia się powtarza, ze względu na to, że dlaczego Józef trafił do więzienia? Bo w sposób być może nawet jeszcze lepszy, niż zarządzał domem swojego ojca, na czym, z czego wszyscy korzystali, wszyscy domownicy jego ojca, zarządzał domem Potyfara, nie? Jakiegoś tam szefa gwardii przybocznej faraona. I właśnie z tego względu, że wszyscy korzystali z pracy Józefa, żona Potyfara doprowadziła do tego, że Józef znalazł się w więzieniu. I moglibyśmy powiedzieć, no już druga porażka generalnie rzecz biorąc, nie? Po co się starać? Po co zabiegać, jeśli gdyby Józef siedział cicho, nie? Nie wychylał się, nie czynił ani za dużo dobrego, ani za dużo złego, to by sobie tak, no, do końca życia by się pobujał, nie? I tyle. Nic szczególnie złego, nic szczególnie dobrego w jego życiu nie spotkało. I być może tym okazałby się prawdziwym stoikiem, nie? Ale Józef był ambitny w tym jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa, nie? Ponieważ zaczął się wyróżniać, nie? Jedna porażka, bracia, druga porażka, dom Potyfara i więzienie. Nie, ale kiedy czytamy na koniec tę historię, widzimy, że ba, nie dość, że Józef został wywyższony, zrehabilitowany kompletnie, uwolniony od wszystkich zarzutów, nie dość, że został drugim po faraonie na papierze, a w rzeczywistości tak naprawdę jest nazwany ojcem faraona. Faraon nie podejmował żadnej decyzji bez Józefa. Na koniec jeszcze okazuje się, że Józef dzięki swojej postawie i mimo wszystkich porażek nie dość, że stał się najważniejszym człowiekiem w Egipcie, ale stał się również najmądrzejszym człowiekiem w Egipcie, najlepszym człowiekiem w Egipcie, dlatego był w stanie nie tylko zapewnić przyszłość i bezpieczeństwo w czasach 7 lat głodu, które przyszły swoim braciom, swojemu ojcu, całemu dowództwu ojca, ale także całemu Egiptowi i jak Pismo Święte mówi, całemu światu, ze względu na to, że z całej okolicy ludzie zjeżdżali się po to, żeby Józef ich nakarmił i dał im chleb, nie? Tego typu historie, wydaje nam się, powinny nam pomóc zrozumieć, w jaki sposób działa to przykazanie, nie? Że kiedy czynimy coś dobrego, jesteśmy prześladowani. Ale nie powinniśmy się zniechęcać ze względu na to, że nie tylko mimo, ale jak to Józef ujął na końcu w spotkaniu ze swoimi braćmi, w jakimś sensie, nie? Nie do końca przez nas do pojęcia, nie do końca zrozumiałem, dlatego nazywanym cudownym, Bóg nawet to zło, którego doświadczamy, nawet to prześladowania, które doświadczamy zabiegając o Jego Królestwo, wykorzystuje do tego, aby je zbudować, aby z tego wyprowadzić coś dobrego. Jakieś pytania? Nie? To wszystkim życzę w takim razie. Słucham.
Właśnie Józefa, co mi polega sens na tego więzienia, to dobrze majątki Polska, ale podobnie zarządza bardzo dobrze z majątkiem swojego estesa, swojej dostępności, swojego ciała, swojego ducha.
No tak, ale słuchajcie, jednego od drugiego nie jesteśmy w stanie oddzielić. I nie powinniśmy oddzielać, nie? Ze względu na to, że jak bardzo często przypominamy sobie nawzajem, kim jest dobry szewc? Nie, chrześcijański szewc. To nie jest szewc, który chodzi co niedzielę do kościoła, chociaż również, nie? Ale to jest przede wszystkim szewc, który robi dobre buty, nie? Na tym polega ten związek pomiędzy ideą czy nauczaniem, że Bóg jest miłością, a miłością bliźniego, nie? Jeśli jestem dobrym chrześcijaninem, jeśli kocham to, co dobre, piękne i tak dalej, nie tylko będę troszczył, dbał o swoją własną duszę i moje wewnętrzne piękno, ale w pewnym sensie Pismo Święte mówi, że wewnętrznie piękni możemy stać się tylko i wyłącznie czyniąc dobro na zewnątrz. Nie? Innymi słowy, okazując miłość naszym bliźnim. Dobrze w przypadku Józefa, zarządzając domostwem swojego ojca. Nie? Józef. No bo to jest to pytanie, nie? Czy Józef zarządzał dobrze domostwem swojego ojca, dlatego, że był dobry? Może niekoniecznie, nie? Może właśnie był dobry, ponieważ dobrze zarządzał domostwem swojego ojca.